Cześć, witam Was w 24 odcinku 5 sezonu podcastu portalu realmadryt.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim omówimy pierwszy półfinał Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
Todo el Atlético en el área. Ahí está Modri, que va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba Thiago, remata Ramos. Gol. Gol.
Wracamy po pierwszym półfinale Ligi Mistrzów, w którym zremisowaliśmy 2-2 z Bayernem w Monachium, a to wszystko omówimy z Maciejem. Dzień dobry.
Cześć.
Podkreśliłem w Monachium, bo myślę, że ma to jakieś znaczenie. Od tego chciałbym też zacząć. Jak dawno tego nie widziałem, tak w tym okresie mocno zarysował się temat spojrzenia, myślę, pokoleniowego, tak bym powiedział, bo my już jako trochę starsi kibice mocno docenialiśmy Bayern, szczególnie pewnie ze względu na historię, ale ta młodsza generacja uważała, że jedziesz na taki Bayern z takimi problemami i robisz sobie luźne zwycięstwo. Stąd po tym meczu, po tym 2-2, moje wyjściowe pytanie do ciebie. Jaka jest twoja proporcja między docenieniem rywala, stawki meczu, historii, terenu, jakim jest Allianz Arena, ogólnie tego całego momentu i sytuacji, względem na drugiej szali tego, jak zagraliśmy, bo wszyscy są zgodni, że jeśli nie było źle, no to na pewno można było zagrać lepiej. Jaka jest twoja proporcja?
No na pewno już sam początek tego meczu pokazał, jaki może być groźny Bayern Monachium i już po tym pierwszym kwadransie według mnie nawet właśnie kibice trochę młodszego pokolenia, może właśnie ci wierzący bardziej w problemy Bayernu czy w siłę Realu Madryt, no trochę pewnie mogli zweryfikować te swoje plany. No i wydaje mi się, że Bayern mimo wszystko zaskoczył Real pod tym względem, że postawił na tak wysoką intensywność. Myślę, że też Bayern ma niedocenianych piłkarzy, bo nawet wśród takich, poza oczywiście Thomasem Müllerem, wymieniłbym choćby tego Jamala Musiale, który no też jest fantastycznym piłkarzem i przez to, że grają ci gracze w Bundeslidze, przez to, że Bayern zdobywał te tytuły mistrzowskie, no jak leciało, teraz nie zdobył, więc wydawało się niektórym, że to oznacza, że Bayern jest w dołku. No w rzeczywistości faktycznie w Bundeslidze szło gorzej, ale na takie mecze jak takie starcie z Realem Madryt, no to wiadomo, jest ta ekstra motywacja, te problemy ligowe trochę idą w zapomnienie i według mnie Bayern pokazał się z dobrej strony. No ale cieszę się, bardzo doceniam ten wynik, bo uważam, że 2-2 no, powoduje, że rzeczywiście, tak jak przed chwilą sobie poza anteną sprawdzaliśmy kursy, no gdzieś ten awans ciągle jest w zasięgu Realu Madryt i no eksperci twierdzą, że Real jest bliżej tego awansu, tak samo jak było przed tym meczem w Monachium. No i też, no właśnie, a propos tego docenienia, no wydaje mi się, że kiedy pamiętasz to, co robił Bayern jeszcze w czasach, powiedzmy, przed Robertem Lewandowskim z Realem, że to Bayern był tą La Bestia Negrą Realu Madryt w Europie, był to dla Realu, no chyba możemy to powiedzieć, bez wątpienia najgroźniejszy rywal w dwóch meczach. Nie wiem, jak to wygląda statystycznie, ale takie jest moje odczucie, że tak było w czasach przed Carlo Ancelotti numer 1. Mam tu na myśli oczywiście ten 2014 rok i wygraną 4-0 na Allianz, co było też no, jakimś kompletnym odchyleniem od normy. I myślę, że z tego powodu warto ten remis docenić. Czy gra mogła być lepsza? No na pewno tak, bo jak sobie spojrzymy nawet na indywidualną ocenę tych zawodników, no myślę, że i obaj boczni obrońcy mogli zagrać lepiej i wszyscy w ataku mogli zagrać lepiej. Viniciusa chwalimy oczywiście, bo jak tu nie chwalić gościa, który zdobył dublet, ale też wiemy, że były co najmniej dwie akcje, w których mógł zachować się lepiej. I no nie chcę teraz oczywiście analizować akcja po akcji tych jego zachowań, no ale no jest jednocześnie zadowolenie z tego, że Real wyjechał żywy z Allianz i ten dwumecz jest no więcej niż otwarty, bym powiedział. Ale mam jakiś tam mały niedosyt, że można było wycisnąć jeszcze więcej z tych kilku pojedynczych akcji, bo tak jak słusznie myślę kibice piszą, że kiedy masz taką jakość w ataku, no to też chciałbyś czegoś więcej niż takie pojedyncze przebłyski. No natomiast też wiemy, jak wygląda Liga Mistrzów, jak wyglądają mecze wyjazdowe i w takich meczach po prostu patrzysz na wynik. I mnie za bardzo nie interesuje to, ile Real oddał strzałów, interesuje mnie wynik, nie interesuje mnie to, ile kto ma posiadania piłki. Ja byłem w miarę zadowolony z tego, jak Real odpowiedział po pierwszym kwadransie na poczynania Bayernu, bo uważam, że to też nie jest takie łatwe, żeby się podnieść, żeby nie stracić też gola w tych minutach trudnych dla ciebie. i sądzę, że Real to dobrze udźwignął. No natomiast nie do końca zgodziłbym się z Ancelottim, że Real stracił te dwa gole wtedy, kiedy miał najlepszy okres w meczu. Może, no był ten strzał crossa, oczywiście Real grał trochę bardziej płynnie, ale no uważam, że też tam popełniono błędy takie drużynowe, indywidualne jakieś też, pewnie sobie przejdziemy do tego później. Ale myślę, że ta postawa drużyny była, powiedziałbym, taka godna podziwu nawet. Wydaje mi się, że czasami nie doceniamy takich momentów, kiedy trzeba wrócić. Real potrafił najpierw wrócić przy 0-0 i potem wtedy, kiedy przegrywał, też odwrócił. Nie tylko, nie chodzi mi tylko o wynik, tylko też o to, że potrafił zacząć grać w piłkę i to są też takie momenty, kiedy których może zabrakło w meczu z City i dlatego mówiliśmy, czy nie my, ale mówiono o dużym szczęściu Realu i tak dalej. A tu z Bayernem miałem wrażenie, że przy 2-1 Real, kiedy trochę bardziej ruszył, że ten gol gdzieś tam wisiał w powietrzu. I to mnie cieszy, że udało się tę bramkę na 2-2 zdobyć, no bo ten wynik uważam za bardzo, bardzo dobry. Może tym bardziej patrząc na grę obu zespołów w tym meczu.
Ja myślę, że moja ostateczna ocena też po przespaniu się, bo nagrywamy dzień po meczu, po południu. Myślę, że jestem zadowolony, tak bym ocenił ostatecznie, taka byłaby moje nastawienie, że wyjechaliśmy tak jak mówisz, że jesteśmy żywi, że ten dwumecz jest otwarty. Nawet może tam wszyscy mówią 50-50, ale jakbyś miał wskazać jakiegoś faworyta, no to myślę, że wszyscy czują to, że Real zagra na Bernabeu i że to Real może zagrać lepiej, nie? I że to jest jakby ta wskazówka. Ale no chciałbym właśnie to podkreślić, że jak zaczęliśmy te proporcje, że przed meczem mocno doceniałem Bayern, no ze względu właśnie na historię też, ze względu na to, jak nas bili, ze względu na to, jaką mają historię, jaki mają stadion, jaki to jest teren. Też jaką mają jakość w drużynie i myślę, że wielu się przekonało, ty doceniasz Musiala, ale myślę, że Musiala jakby ma już pewien, jak to nazwać, reklamę czy popularność, że jest znany. Ja myślę, że mi się spodobał najbardziej Laimer. Nie oglądałem go w ogóle, to nie wiem, obrazi się ktoś czy nie, ale zobaczyłem go w sobotę z Eintrachtem i jak on sobie tam latał fizycznie, że nazwałem go ich takim Fede Valverde, szczególnie przy tym pierwszym golu przeciwko Eintrachtowi, jak przeszedł, odebrał piłkę, przeszedł obronę i wystawił Kane'owi do pustej. Jak doznał kontuzji kostki, no to mówię, no to jest plus dla Realu, bo tej siły nie będzie, nie? Że możemy mieć z tym problem, ale wrócił i pokazywał się z dobrej strony, to jakby indywidualnie. Do tego no mają też swoją dumę, też wynikającą z historii, z tego ile wygrywali, doświadczenie. No i to wszystko się składa na to, że musisz ich docenić i że wracamy do tych czasów, które my już przeżywaliśmy z Maciejem przynajmniej, o te debaty historyczne, o tym antyfutbol, że nic nie grają, szczęście, kulminacja szczęścia w 2022 roku i że my już też przeżywaliśmy to przez wiele lat i też okrzepliśmy w tym, żeby rozumieć, że w Lidze Mistrzów grają przeciwko sobie no takie zespoły, nie wiem, jak kiedyś mówiliśmy, że dwa młoty tora się zderzają, tam widziałem na Twitterze, ktoś napisał, że to są takie mecze jak nieporuszalna się góra, nie wiem, z jakimś czymś, co nie do zatrzymania się zderza, że wiesz, że dwie takie siły, no bo Bayern też, no przegrał mistrzostwo w tym roku pierwszy raz po 12 latach, no ale też ma te wszystkie cechy tak jak my, no i też zrobił to, co my lubimy robić, czyli strzelić w tych dobrych momentach rywala. Myślę, że faktycznie nie było to aż tak topowy moment Realu, kiedy oni strzelali, ale był na pewno lepszy, bo zrobiliśmy krok do przodu i tam nie było takiego oblężenia, więc myślę, że są niesamowicie podobni do nas i to takie określenie bym użył, ale ten początek, przechodząc już do piłki jakby, ta druga szala, czy można było zagrać lepiej, no już w pierwszej minucie, jeśli dwoma podaniami, Bayern mija Bellingama i Fede i nagle jest 3-2 na naszym prawym boku, na ich lewym skrzydle i wychodzi Sané sam na sam, no to już coś pokazuje, że już coś nie tak. I oczywiście ten temat się przewija, bo i nie wiem, Atletico, i Barcelona strzelała, i City strzeliło szybko. I nie wiem, no ja nie lubię mówić, że piłkarze wyszli bez nastawienia na taki mecz, ale znowu wiesz, coś w tym początku nie było tak i myślę, że słowa Carlo mogą być dobre, że możesz bronić nisko, to nie jest, wiesz, to nie jest żadne przestępstwo czy zbrodnia, no ale potrzebujesz, wiesz, siły, intensywności, tak jak City. City, no oni wchodzili tam, mieli okazję, mógł strzelić wcześniej, czy De Bruyne miał, czy tam, nie wiem, Bernardo Hazard miał, ale czułeś to, że wiesz, że drużyna jest, że broni, a tutaj przynajmniej te pierwsze 15 minut, no było bardzo ciężko i była seria okazji i trzeba też oddać Bayernowi, że bardzo dobrze im wychodziły różne rzeczy, bo to nie było tak, że był jeden schemat tylko, czy pierwszą piłką weszli, czy prostopadłe zagranie, czy ruch między obronę i wbiegnięcie za obronę, czy dribbling. W ogóle ja dopiero po meczu ogarnąłem statystykę, że oni mają, że są najlepsi w dribblingu jako zespół i mają też chyba nawet trzech zawodników w pierwszej dwunastce pod względem skuteczności dryblingu i że są, no tak, pod względem tych wszystkich statystyk są najlepszą drużyną w dryblingu w Lidze Mistrzów. A wiesz, my też żyjemy jakby w swojej bańce, gdzie Vinicius sobie drybluje i my się cieszymy wszyscy, gdy Rodrygo kogoś przejdzie, gdy Bellingham, ja to nazywam tym dryblingiem fizycznym, i że to też jest jakość w Bayernie i było widać, no że bardzo dobrze im to wychodziło, a szczególnie no, jak zamienili stronę w drugiej połowie i zaczęli w końcu kąsać tego Lukasa, który, no, zgadzamy się, bo też rozmawialiśmy o tym, że był naszym najgorszym elementem i tak jak wszyscy się skupiają, że Minjae z drugiej strony czwarty, piąty stoper, że to dlatego problem Bayernu, no ale my też graliśmy ze swoimi problemami czy brakami. I no ten początek no, był bardzo martwiący, ale przetrzymaliśmy, no i potem w dobrym momencie to my dostaliśmy gole, więc ten mecz tak wyglądał i to wszystko jest takie dla nas powtórka trochę z rozrywki, bo to jest Liga Mistrzów. Po prostu grasz z takim rywalem, który może cię zepchnąć, który może ci strzelić w tym momencie, z którym możesz mieć problemy, ale który też rozumie, że Real może mu coś zrobić i podobało mi się, że przed meczem, przynajmniej w Monachium, szczególnie ze strony drużyny, ale też znam, tak jak czasami mówię, też kibica Bayernu z naszej generacji, który też to doceniał, jakby to starcie w podobny sposób, tak jak my, z szacunkiem, ale też z wiarą w siebie, więc tak patrzę na to początkowo. Nie wiem, czy chcesz dodać, żebyś coś powiedział też, żebym cały czas nie gadał.
Nie, ja tylko o tym początku chciałem dodać, że tak jak Real Bayern to europejski klasyk, tak coraz większe mam przeświadczenie, że dla Realu Madryt europejskim klasykiem jest położenie się w pierwszej czy piątej minucie, bo te początki są przerażająco podobne do siebie w ostatnich latach, bym powiedział nawet, że no akurat wczoraj Real to przetrwał, ale no też pamiętamy te mecze z City, kiedy tam do 15 minuty było już na przykład 0-2 i no mam takie wrażenie, że już abstrahując od tego, czy to była kwestia szczęścia, czy umiejętności, nie wiem, unijna, czy nieskuteczności rywala, no ale pewnie byśmy się nie mogli gniewać na los, gdyby Real faktycznie dostawał po 15 minutach 0-1 czy 0-2. I no, dlatego mnie cieszy też to, że Real potrafił się z tego podnieść. No to jest to, o czym wspominałem wcześniej. A co do Laimera, tak, dla mnie, powiedziałem rzeczywiście o Musiali, bo dla mnie Musiala też był takim gościem, którego ja doceniałem, ale uważałem, że był niedoceniany przez innych. A Laimera, no też muszę powiedzieć szczerze, że praktycznie go nie znałem, w tym sensie, że gdybyś mi pokazał jego zdjęcie i miałbym opisać jego charakterystykę, to bym powiedział, że no pewnie jest Niemcem albo Austriakiem, albo Szwajcarem i na tym by się pewnie skończyło, ale no rzeczywiście pokazał się z bardzo dobrej strony i no faktycznie, no nawet ta asysta przy golu Sané, przepraszam, kiedyś już zrobiłem ten błąd w podcaście, nawet ta asysta, no ona też wynikała z tego, że bardzo mądry ruch w środku zrobił, przerzucił szybko piłkę do prawej strony i też niemiecki skrzydłowy mógł zrobić trochę wiatru po prostu po tamtej stronie.
No dobra, 10 minut śmieszków i zadowolenia. Trzeba trochę pokrytykować, żeby też ci niezadowoleni z tego meczu coś mogli się z czymś utożsamić. No więc co, na pewno drużyna mogła zrobić lepiej, zrobić coś więcej i coś lepiej. Nie wiem, co obwiniasz, czy to ustawienie, bo to dla mnie to było trochę po meczu szczególnie zaskakujące, że ten Rodrygo utrzymał się na tej lewej stronie, że tak to wyglądało. Też znowu no, trochę bym się powtórzył o tych błędach młodych zawodników, bo jak będziemy analizować gole, no to też tam widać, że ktoś tu nie dobiegł, ktoś nie ten, że ciągle ta drużyna się buduje i my też popełniałem błędy, że to nie jest, wiesz, potrójna Liga Mistrzów, że wszyscy są tam otrzaskani i jakikolwiek błąd, to wiesz, to jest aż oczy wytrzeszczasz, tylko ten. No i na pewno ta gra, no nie było, staliśmy w niskim bloku i nie potrafiliśmy, ja chyba zapisałem, że dopiero w 73 minucie my tak naprawdę sami wypracowaliśmy z posiadania pierwsze zamknięcie Bayernu, że były te, że Carlo mój najlepszy moment, że na początku drugiej połowy potrafiłeś coś rozegrać w środku, przenieść trochę ciężar, ale pierwszy ten moment, czy pierwsze rozegranie, które uznałem, że my z rozegrania piłki zamknęliśmy Bayern, było dopiero w 73 minucie. Myślę, że no wręcz no, to jest oczywistość, to nawet nie trzeba się zgadzać, że z takim składem, z taką jakością ta drużyna powinna zrobić coś więcej piłkarsko i zrobić coś lepiej, więc jakie jest twoje spojrzenie na to, jak zagraliśmy i co można było zrobić lepiej, gdzie widzisz problemy?
No ja sądzę, że piłkarsko nie wszyscy dojechali na to spotkanie i mam tu na myśli głównie właśnie graczy ofensywnych takich jak Rodrigo czy Bellingham, bo Rodrigo przed rzutem karnym był tak naprawdę do zmiany i tutaj też, no nie wiem, może trzeba pochwalić Ancelottiego, że go jednak zostawił, bo ten karny jednak został przez niego wywalczony, no ale Rodrigo nie pokazał tak naprawdę nic przez cały mecz, poza jednym dryblingiem, po którym i tak stracił piłkę, także nic tam mu nie wychodziło, no nie było go widać po prostu, a też jak sobie przeanalizujemy tego gola na 1-1, no to też Rodrigo według mnie mógł zachować się lepiej i był trochę spóźniony. więc no, w tej obronie też nie pomógł, a ostatecznie no, rozumiem ten ruch z przesunięciem go do lewej strony, żeby Vinicius był bliżej środka, czy tej dziewiątki. No rozumiem, że to też ma pomagać Realowi w obronie, bo Rodrigo ustawia się jako lewy pomocnik wtedy w tym ustawieniu z czwórką. Może nie tak jak Di Maria te 10 lat temu, ale no myślę, że tutaj to zaangażowanie defensywne ma być ważne. No natomiast tego nie było. Nie było też według mnie Rodrigo w ataku poza rzutem karnym. No i no, musimy też wspomnieć o Jude Bellinghamie, dlatego że no, Jude też miałem takie wrażenie, że takie piłki stykowe przegrywał, nie odstawiał może nogi, to nie była raczej kwestia zaangażowania, bo też w obronie potrafił się zaangażować i pomóc drużynie, ale w ataku notorycznie mu czegoś brakowało i no nie był to ten sam Bellingham, w którego wierzyliśmy i według mnie ten pojedynek młodych dziesiątek z Musialą przegrał, oczywiście no to nie było do końca tak, że obegrali na tej pozycji numer 10 cały mecz, ale myślę, że ta ich charakterystyka może być dosyć może niepodobna, ale mogą aspirować o podobne strefy na boisku i myślę, że Musiala po prostu spisał się lepiej. Bellingham pod tym względem był dla mnie rozczarowaniem. Natomiast no, wiemy też, że mierzył się z jakimiś tam problemami żołądkowymi, chwilę był bez gry od klasyku, więc no, jestem w stanie też to zrozumieć, ale według mnie zabrakło kogoś jeszcze tam do Viniciusa. No i tak jak na początku mówiłem o Vinim, że świetnie, że strzelił dublet, no też według mnie miał dwie sytuacje, kiedy mógł zachować się lepiej. Mowa o sytuacji, no powiedzmy, że sam na sam z Neuerem po podaniu Modricia i mowa o sytuacji, kiedy wychodził z Bellinghamem we dwóch i zgarnął tę piłkę, no i nie odegrał jej do Bellinghama. Według mnie tam było miejsce na podanie do Jude'a i no, wydaje mi się, że mogło być jeszcze lepiej faktycznie w tym wypadku, ale no też to nie jest tak, że krytykuję teraz Viniciusa, bo uważam, że taki mecz biorę w ciemno zawsze, no nie? Strzelasz dublet na wyjeździe, remis już 2-2, no jest okej, okay, no nie ma tutaj co narzekać na Viniego. No i wydaje mi się, że najbardziej zabrakło tego ataku.
Ja chciałem wtrącić o tych sytuacjach właśnie też, jakie ty masz spojrzenie, bo myślę, że jak pauzowałem, oczywiście z kamery tele to wszystko możesz, mogę ci wmówić wszystko w życiu, ale myślę, że ta sytuacja, gdzie Vinicius wziął i strzelił, że było tam miejsce, oczywiście to musisz, moment, podanie, siła, wszystko musi być perfekt, ale że gdzieś była szansa, żeby zrobić to lepiej i to tam już wiesz, to jest taki, kto jak patrzy, że można to naciągać sobie, nie mógł, ale bardziej też chciałem cię zapytać o tę sytuację po podaniu Modricza, że znowu to jak w klasyku, idzie do końca praktycznie, do ostatniego możliwego momentu i trafia w bramkarza lewą nogą, no ja sobie przypomniałem wczoraj ten gogola z Neapolu, na wyjeździe graliśmy z Napoli, to było na 1-1 było, Jude mu podał i on tam wykończył prawą nogą, odchylił się i prawą nogą po długim słupku. I nie wiem, czy to jest rozwiązanie, czy twoim zdaniem, widziałem też propozycję, żeby on nie szedł tak do końca, a strzelał, wiesz, trochę zaskakiwał też bramkarze, strzelał trochę wcześniej po długim słupku i nie szedł tak do końca, bo wczoraj też spokojnie mógł, no z Barcelony miał jeszcze więcej czasu, a szedł do końca. Wczoraj było trochę mniej, ale też mógł, myślę, wcześniej gdzieś szukać tego, a na końcu kończy się to strzałem w bramkarze, gdzie to, no są dobre sytuacje moim zdaniem, że można to na pewno lepiej wykończyć. A jeśli masz w dwóch meczach z rzędu praktycznie, no bo tam była jeszcze liga po drodze, ale jeśli masz dwie takie okazje z rzędu, w dwóch meczach z rzędu, to musisz zrobić coś więcej.
No przy tej sytuacji 2-1 według mnie tam aż się prosiło o podanie do Bellinghama, bo Vini musiał wiedzieć, że Bellingham tam jest. Do tego wydaje mi się, że obaj stoperzy Bayern, w sensie jeden z nich popełnił błąd, bo obaj poszli do Viniciusa, więc Bellingham był bez obstawienia. No i to nie było tak, że jeden bronił strzał, drugi bronił podanie, tylko oni obaj poszli, żeby blokować strzał. I Vini no, został zablokowany. Więc tam się no, aż prosiło o to podanie po prostu. Przy tej sytuacji sam na sam myślę, że to, co chciał Vinicius zrobić, to uderzyć lewą nogą pod pachą, powiedzmy, Neuera. Gdzieś tam po długim rogu faktycznie. Ale no nie widzę tego. I też wolałbym chyba, żeby próbował przełożyć sobie nawet do tej lepszej prawej nogi. Dlatego, że no, poprawił ten strzał prawą nogą i wydaje mi się to dosyć obiektywne, patrząc na te ostatnie lata. I no dlaczego z tego nie skorzystać? No nie może być tak, że nie będzie próbował nowych rzeczy i myślę, że będzie próbował w kolejnych meczach, w podobnych sytuacjach reagować trochę inaczej. No ale też to nie jest tak, że to jest na obronę Viniciusa, ale raczej na takie spojrzenie w przyszłość, że jest jeszcze na tyle młody, że w takich sytuacjach będzie jeszcze wiele razy i jestem pewny, że jednak no musi to poprawić, bo nie powiem, że to stało się jakimś wielkim problemem, bo uważam, że z tym wykorzystywaniem sytuacji ze skutecznością Viniego jest w miarę dobrze. Czy może bardzo dobrze, jeśli sobie spojrzymy przez pryzmat, nie wiem, te 3 lata temu. Natomiast no, jest na pewno pole do rozwoju i tak jak sobie możemy dywagować, ile by było z Kylianem Mbappé w składzie, no to myślę, że Kylian też jest dobrym przykładem, żeby pomóc Viniciusowi wykorzystywać tego typu sytuacje. Czy Vinicius będzie to robił w Valdebebas na treningach w przyszłym sezonie, czy z użyciem YouTube'a, no to już tam jego, to już zobaczymy, no ale myślę, że tutaj jest jakiś potencjał do tego, żeby wykonać ten następny krok w kierunku, no nie oszukujmy się, złotej piłki.
Co do tego, czego zabrakło, że ataku, no to też tak napisałem i też wskazałem Bellingama, bo po Barcelonie powiedziałem, że wrócił, bo mi się wydawało szczerze, że naprawdę rozegrał bardzo dobry mecz piłkarsko, że gdyby nie było gola i gdybyś obejrzał drugi raz, dla mnie super mecz i tak jak mówię, mi wróciła gra, wróciła jego wizja, wróciła przede wszystkim fizyka i nagle to się wszystko znowu posypało, skurcz wręcz w 60 minucie, tak jak Carlo to potwierdził, że były skurcze. Nie wiem, nie chcę go oskarżyć, że na tym Laureusie, bo był na afterparty, bo zdjęcia były, no że tam było coś więcej niż jedzone, no ale chłop wypadł z treningów przed Sociedadem, powiedzmy ze względu na wirusa. Nie wiem też po co on tam leciał, czy pobyć z nimi, czy sobie tam, bo jeśli miał takie problemy, że nie trenował i miał problemy, źle się czuł, no to widzisz jaki mecz grasz we wtorek, to ogarnij Juda, żeby był, wiesz, żeby odbudować go, no jeśli nie odbudujesz go na 100%, to na ileś trochę więcej, a nie, wiesz, tracisz dużą część tego, że nie możesz być Valdebebas i sobie komfortowo tych zabiegów, czy czego tam potrzebujesz, czy odpoczynku, tylko musisz lecieć, być w hotelu, zrobić te aktywacje, siedzieć na odprawie itp. Nie wiem ile, w jakim stopniu to na niego wpłynęło, no ale nie był sobą i no tego zabrakło. Ja nie mówię, żebyśmy zdominowali ich, rozgrywali, ale więcej dużo robił rzeczy, które miał robić Bellingham w mojej wizji, że robił Vinicius, że wracał, zbiegał, rozgrywał, no czasami tam Wout kopnął do Lukasa, no czy bywa, no jeszcze nie jest perfekcyjny w tych przerzutach, ale więcej się pokazywał i więcej go było na połowie, czy wychodzącego z, nawet przy gole było widać, jak wychodzi z tej obrony i szukał tego, jak chciał, niż Bellingama. No jeśli na końcu wszystko podsumowują te skurcze, no to coś tam się rozjechało i teraz pytanie, no czy w tydzień da się to odrobić, bo będziemy go potrzebować, no tak jak mówiliśmy, że potrzebujemy Juda, żeby dodał w ataku coś. No Viniciusa widzimy, że po drugiej kontuzji nie ma na razie problemów odpukać oczywiście i wręcz idzie tylko do góry i nawet już wczoraj w meczu no miał pewne tam te sytuacje zmarnowane czy strata w aut, ale też jak czuł się dobrze, jak było widać i krytykowali go, że na hymnie tam macha głową, że udaje Cristiano i to już pisali w pierwszych minutach, że o co ten Vinicius znowu odpały jakie, ale pokazał, że czuł się dobrze, pięteczki jakieś te, wiesz, uśmiechy, wszystko fajnie grało, zabrakło chociaż drugiego, no Rodrigo to w ogóle pracował w obronie, okej, okay, ale jak drugi raz oglądasz, no to jego zagrania za mocno, za lekko, nie doskakuje, odstaje, znowu to samo, ta sama debata, można zaraz wkleić jakiś podcast z zimy, to będzie to samo i to było rozczarowujące, ale też, no tak jak mówię, nie wiem czemu to ustawienie jest utrzymywane i w trakcie meczu, sobie jak zapisywałem coś na kartce, jakieś przemyślenia, no to nie rozumiem, czy nie może Bellingham tam wrócić na lewą stronę i czy by to mu nie pomogło, czy to byłby większy wysiłek dla niego, czy nie? Nie wiem, ale czy nie lepiej byłoby, żeby to Rodrigo był w ataku, a Bellingham był z lewej strony? Możemy też płynnie przejść w tym, czy chcesz coś dodać?
Nie, chciałem tylko się zgodzić z tobą i dodałbym jeszcze jedną rzecz a propos rewanżu trochę. Jestem ciekaw, jakie ustawienie wybierze Thomas Tuchel, dlatego że w tej drugiej połowie no Bayern jedynym takim typowym środkowym pomocnikiem no był ostatecznie ten Konrad Laimer. No i to jest też takie ustawienie, które powinno bardzo sprzyjać Judowi Bellinghamowi, bo wtedy tego miejsca po prostu po stratach Bayernu może być dużo więcej między obroną a tymi ofensywnymi pomocnikami Bayernu. No i tego też nie było. No w drugiej połowie Bellingham miał bardzo rzadko takie możliwości, żeby odwrócić się z piłką, poszukać tego miejsca. Wiemy, że on no, świetnie sobie radził z odnajdywaniem tego miejsca, nie tylko w polu karnym rywala, ale też właśnie jednym ruchem, jednym driblingiem czy przyjęciem piłki potrafił sobie wielkie połacie przestrzeni po prostu odkrywać z piłką przy nodze, no to też daje szybkość atakom w późniejszej fazie. I tego mi bardzo brakowało i w kontekście rewanżu właśnie jestem ciekaw, czy Thomas Tuchel od początku na przykład postawi na to, co Bayern grał w drugiej połowie, czy jednak Leon Goretzka będzie tam kontrolował ten środek pola, no chociaż akurat między 15 a 45 minutą wychodziło to Bayernowi dosyć średnio.
To zaraz jeszcze o tym rewanżu i ustawieniu, też o pozytywach, negatywach, ale jeszcze chciałem omówić te gole, bo myślę, że jest można wskazać wielu winnych, ale kogo najbardziej. Akcja na pierwszego gola, Jak to widzisz? Kogo byś obwinił? Do kogo jakieś pretensje?
Miałem obejrzeć jeszcze raz tę sytuację, dlatego że mam wątpliwość, czy bardziej mieć pretensje do Krosa czy Rodrigo, jeśli chodzi o brak asekuracji Mendiego. Bo uważam, że tutaj trochę niepotrzebnie się skupiliśmy, mówię my jako kibice Realu Madryt, skupiliśmy się bardzo na Mendim, że to on puścił Sané. Natomiast no, jest tam Kimmich, który bardzo dobrze obiega, no o to chodzi właśnie w tej niewidzialnej grze bocznego obrońcy, żeby tworzyć przewagę w danej strefie, to zrobił Kimmich. No i nie mam tutaj pretensji do Mendiego, że nie poszedł do końca, natomiast no, uważam, że tutaj ktoś jeszcze powinien się pojawić. Kroos wracał za wolno jakby do boku, Rodrigo wracał za wolno, jeśli chodzi o wertykalny powrót, no i stworzyła się tam przestrzeń na to uderzenie, no i według mnie to uderzenie było fantastyczne. Dlatego nie mam aż tak dużych pretensji do Unina, bo uważam, że bramkarz o jego klasie, czyli to nie jest klasa światowa, tylko półka niżej, bramkarz dobry, może takiego gola wpuścić. I wiadomo, no to jest tak, że do Courtois pewnie bym miał pretensje, że nie zareagował szybciej, do Courtois w formie, do Courtois z finału Ligi Mistrzów. Natomiast no, nie mam pretensji do Unina. No, jest takim bramkarzem, jakim jest. Według mnie jednym i tak z najlepszych w Europie w tym sezonie, czyli na świecie. Natomiast no, może właśnie takie gole pokazują, że jednak jeszcze do tego poziomu nie dorósł, czy po prostu nie urósł, może bardziej niż nie dorósł. Ale samo trafienie uważam za absolutnie fantastyczne. Myślę, że jedno z najlepszych trafień chyba w tym sezonie Ligi Mistrzów. No i też trafienie godne takiego meczu po prostu, i tak jak czasami sobie mówimy, no, rywal też gra, no byle kto takiego gola by nie strzelił. Wiem, że też Zane dość długo gola nie strzelił, zdaje się, że tam od sierpnia 2023 roku czy października, no ale no, świetnie mu ta piłka weszła na nogę i ja bym tutaj aż tak bardzo nie robił polowania na czarownicę. Ale rozumiem też, że no tutaj doszło do kilku takich błędów, które gdzieś sumują się dla mnie do błędu drużynowego. Czyli gdzieś tam w indywidualnej ocenie graczy aż tak bardzo bym o tym trafieniu chyba nie wspominał po prostu, czy nie obniżał tych ocen za to, że do tego dopuszczono. Ale może parafrazując klasyka, Mendiego winiłbym najmniej.
Tak, ja myślę, że jest wielu winnych. Zaczynając od Lunina, z czym ty może nie do końca się zgadzasz, też będziemy jeszcze rozmawiać o Lunin Courtois sytuacji, ale Lunin no, stracił moim zdaniem, może i chciał dobrze, że zagrywał do Mendiego długo, ale było łatwa piłka do Nacho, żeby utrzymać kontrolę. Może nie był to tak jak mówisz najlepszy moment, ale była tam sytuacja, żeby to spokojnie utrzymać i wyprowadzić atak, ale tego nie doszło. Bayern odzyskuje piłkę, my zakładamy pressing im na lewym skrzydle. Vinicius, i zaczynamy teraz od tych błędów. Vinicius nie domyka obrońcy. Laimer wychodzi, nie doskakuje Tchouameni. Laimer przekierowuje grę do Sané. Sané idzie na Mendiego, obiega Kimmich. I moim zdaniem główny winny Rodrigo, który nie doskoczył, nie było poczucia pilności, na jedno z naszych ulubionych stwierdzeń, nie doskoczył, zlekceważył, może myślał, że Kroos, ale problem jest z tym, że Kroos musiał kontrolować też Thomas Müller, bardzo lubimy tego Tomka, fajny człowiek, fajny piłkarz, wszedł, zrobił ruch, też zabrał trochę Kroosa, przynajmniej uwagę Kroosa, tak jak mówisz, te ruchy ludzie nie doceniają, nie patrzą, widzą tylko gol, o Mendy nie zablokował i tyle po golu, ale te ruchy też są fantastyczne, dlatego mówimy, oni tak przypominają nas, nie patrzysz i golem mówisz, to u nas jest spokojnie, nie, że nie wiem, Carvajalo biega, Benzema zabiera, a wiesz, prawo skrzydło, nie wiem, Rodrigo nam rzad uderza, nie, to taki gol perfekcyjnie może pasować do nas, także no ja bym najbardziej winił Rodrigo, ale mówię, no wiele błędów i tych szczególnie młodych zawodników, i tak jak ci mówiłem przed podcastem, że w Radiu Kopy powiedzieli, że największą krytykę Carlo, bo oczywiście, żeby nie używać mocniejszych słów, zebrał Vinicius, że nie domknął pressingu i że pozwolili Laimerowi wyjść, a reszta to już się potoczyło, klocki zaczęły upadać i cały zamek się rozwalił.
Ja do Viniciusa nie mam aż takich pretensji po tym, kiedy sobie właśnie jeszcze raz spojrzałem na to, jak szybko też porusza się Laimer nawet z piłką przy nodze, bo to było według mnie tak, że Vini, jeśli miałby go blokować, w sensie powstrzymać, no to musiałby faulować na kartkę, a to jeszcze nie było w tym momencie jeszcze aż takiej pilności, żeby faulować na kartkę. To wiesz, nie była kontra, nie wiem, 5 na 5, nawet po podaniu do prawej strony jeszcze ten czas potencjalnie był. I trochę właśnie a propos takiego cofania się w akcji. Ja dlatego nie winię Unina, jeśli chodzi o rozegranie piłki, chociaż zgadzam się z tobą po obejrzeniu tej sytuacji przed golem jeszcze raz, że rzeczywiście no, była tam możliwość spokojnego rozegrania, kiedy Bayern miał pressing taki bardzo rozproszony. Była okazja, żeby to uspokoić, a Lunin no, po prostu zagrał w aut. I nawet też myślałem, że bardziej Mendy tam wbiegał, ale Mendy też pokazuje, rozegraj to chłopie blisko do Nacho, ja tu podbiegnę i pomogę Nacho w rozegraniu, a on dał do Mendy'ego piłkę, której Mendy, no tak koniec końców i tak uważam, żeby nie przyjął na tyle, żeby to jakoś napędzić, więc no, jest to błąd według mnie w rozegraniu, ale nie jest to błąd wpływający bezpośrednio na akcję, bo też no, uważam, że takich zmian w posiadaniu w trakcie takiego meczu, no nie znam tych statystyk, ale według mnie jest, nie wiem, powyżej 50, więc jeżeli oddajesz rywalowi piłkę i możesz po tej stracie, czy po tym oddaniu właśnie posiadania, możesz spokojnie znowu bronić w 11, to jest coś, w czym taki klub jak Real Madryt czuje się dosyć komfortowo w takich starciach jak to z Bayernem, czy w takich starciach jak z City, czy nawet z Lipskiem. Więc ja jeszcze w takim momencie nie robiłbym z tego takiego tematu, że to, co później się dzieje, to wrócimy aż tak daleko. W sensie dla mnie był to błąd, ale nie wpływający na jakby ocenę zachowania Łunina w akcji bramkowej. Może tak, że jeżeli tutaj dopatrywać się błędu Łunina, no to, że dostał po krótkim rogu, ale tak jak mówię, no ja aż tak bardzo tutaj nie mam do niego pretensji, bo uważam, że uderzenie było fantastyczne po prostu i bardzo, bardzo mocne.
I drugi gol. Myślę, że tam trzeba spojrzeć na początek akcji, że Miller wbiega za crossa, dostaje piłkę. Tam też jeszcze przed tym momentem cross pokazuje Rodrygo, żeby on przejął Millera, ale Rodrygo nie patrzy na prawego obrońcę trochę bardziej, więc też znowu są obaj na zdjęciu, bo wszyscy chwalą crossa, że Toni, zostań, 5 lat kontrakt ci damy, wszystko co chcesz, wszystko ci zaoferujemy, ale cross też jest w obu, wiesz, w obu golach jest na zdjęciu, to też trzeba podkreślić. No ale dobra, tak jak mówisz, no też na początku akcji wiele razy Bayern może cię przejść, czy rywal może cię przejść i podejść pod pole karne, no i dochodzi do tego pola karnego, no i tam no Lukas go kopie, Musiale, ale w otoczeniu, no nie wiem, trzech kolegów, a nawet Rudigera można tam doliczyć i no czy po prostu Lukas jest winny i tyle, chyba nie ma co więcej szukać, przy czym trzeba podkreślić, że Kroos puścił Millera, żeby w ogóle weszli w to pole karne i że ten moment podsumowali swój, nawet nie wiem czy dobry moment, po prostu ten punch w Real podsumowali karnym i drugim golem.
No znowu tu zabrakło intensywności ze strony Kroosa, chociaż też jestem daleki do tego, żeby krytykować Kroosa za to, co działo się te, nie wiem, 3 lata temu był taki moment, że wszyscy krytykowaliśmy trenerów, którzy stawiali wyłącznie na Kroosa na piwocie na przykład. Według mnie, kiedy obok niego jest Tchouameni czy Kamavinga, wygląda to dobrze. I no ale właśnie, wtedy kiedy ktoś się dostaje za plecy Kroosa, a stoperzy są kolejne 20-30 metrów dalej, to może pojawić się problem, ale według mnie znowu, jeśli wrócimy się aż tak daleko, no to zobaczymy jakieś właśnie takie błędy czy takie dopuszczenie do jakiejś sytuacji, ale po podaniu na lewą Real według mnie znów ma sytuację pod względną kontrolą, bo między Musialą a bramką Realu, no tam jest ze 3 zawodników, których Musiala potencjalnie musiałby minąć czy wyminąć przy okazji strzału na przykład, no musiałaby ta piłka jakoś przejść przez tego Rudigera, no i on w momencie już pierwszego dryblingu na Lukasie, no Lukas totalnie niepotrzebnie go fauluje, no ta sytuacja nadal była pod kontrolą Realu według mnie i był to faul z serii, no chyba najgłupszy faul w tym sezonie, jeśli chodzi o piłkarza Realu Madryt. I no nie odnajduję tutaj jakiegoś usprawiedliwienia dla Lukasa, bo on chyba sam po tym kopnięciu nawet, wiesz, to było tak głupie, że aż mi trudno to konkretnie nazwać, bo Lukas sam wiedział, jak idiotycznie się zachował. I nie chodzi mi o to, żeby właśnie znowu polować na Lukasa, bo prawda jest taka, że to była ta ewidentnie rezerwowa pozycja, w tym sensie, że jeśli Bayern miał szukać jakiegoś słabego punktu w Realu, no to raczej szukałby tam, bo Lukas no nie jest tym 12-13 piłkarzem w tym sezonie, jest gdzieś tam dalej, a Carvajal spisuje się bardzo dobrze i wina Carvajala, że go zabrakło. No ale Lukas też poza tym faulem, no mam wrażenie, że zagrał bardzo słaby mecz, bo w ataku też mu nic nie szło i no nie wiem, czy miał 2 udane zagrania piłki na połowie rywala z rzędu. I to był też problem Realu z wyprowadzeniem i może tego Carvajala, może trochę odwagi Carvajala zabrakło, bo technicznie uważam, że Lukas nie jest aż tak słaby, jak się mówi, ale czasami mam wrażenie, że jest trochę zbyt bojaźliwy i chyba trochę tego brakowało. No i też w drugiej połowie no już też był objeżdżany, może też psychicznie już trochę nie domagał. Natomiast też no, uważam, że żółta kartka na Davisie bardzo mądra akurat, bo tam już Lukas, mam wrażenie też, jemu było ciężko fizycznie, mam wrażenie. Zwłaszcza po tej zmianie skrzydeł w Bayernie, no druga połowa musiała kosztować Lukasa bardzo dużo sił.
Tak, a wszyscy się zgodzą, że być może to jest ta poprzeczka, czy ta granica, jednak no, może to jest najwyższa wręcz granica, jaka jest, ale że Bayern wyjazd, półfinał Ligi Mistrzów, to może być trochę dla Lukasa za dużo, no ale tak trzeba było zagrać, bo tak jak mówisz, wina Daniego Carvajala. Teraz, no zróbmy, bo jesteśmy w środku tej debaty, więc zróbmy rewanż. pozytywne rzeczy i negatywne. Jaka jest twoja nadzieja i jakie są twoje obawy po tym, co widziałeś i po tym, co wiemy, że może nastąpić? No też wraca Carvajal na przykład, więc jakie są twoje nadzieje, jakie są obawy?
Obawa jest taka, czy ten gol Winiego na 2-2 nie uspokoi Realu na rewanż za bardzo? Czy nie będzie tak, że Real stwierdzi, no wiadomo, nikt tego głośno nie mówi i w szatni o tym się raczej też nie rozmawia, ale że tak do 70 minuty może być taki, jeśli będzie 0-0, może być taki całkowity brak poczucia potrzeby strzelenia gola i wiesz, strzeli się samo, a mam takie wrażenie, że jeśli wychodzisz z takim nastawieniem, no to dostajesz gola czy dwa w pierwszych 20 minutach i tego boję się najbardziej, że powtórzy się dosyć podobny początek, jak był na Allianz, tyle że skuteczniej dla Bayernu i to jest moja obawa. Plusem według mnie jest dużym dość, jest to, że Dani Carvajal wróci do gry, że też złapał chwilę odpoczynku dzięki tej pauzie. Myślę, że dużym plusem jest też to, że Jude Bellingham nie zagra tak słabego meczu i myślę, że na Bernabeu też mu się gra dużo lepiej. Sądzę, że jeśli... No właśnie, tylko to też jest ta kwestia, że Bellingham, kiedy miał mecze pauzy w La Lidze, mam wrażenie, i to też ty mówiłeś i zgadzam się z tym, że nie zbudowano go wtedy w odpowiedni sposób, a teraz mamy tydzień od dzisiaj do rewanżu. No i wiadomo, że chcielibyśmy poświęcić mecz z Cadizem, nie potrzebujemy tam Bellinghama, jesteśmy w stanie sobie poradzić bez niego prawdopodobnie, zwłaszcza w takiej formie i trzeba myśleć tu wyłącznie o Bayernie w kontekście Anglika, ale no właśnie, tutaj też chyba trudne zadanie dla Antonio Pintusa, żeby jakoś tego Bellinghama próbować odbudować, no bo po prostu go potrzebujemy, no nie możemy, może nie to, że grać w 10, ale... piłkarz ofensywny w Realu Madryt też musi dawać coś więcej i Bellingham, tak mi się wydaje, dosyć mało dawał nawet w defensywie, bo miał może dwa efektowne przechwyty, czy odbiory, czy wybicia, ale w ofensywie no, było po prostu za słabo i nawet jak sobie spojrzymy na te konkrety, no to więcej konkretów dał Rodrigo, który też zasługuje od A do Z na krytykę, czy do X może, nie do Z, ale no, za 83 minuty zasługuje absolutnie na krytykę i gdzieś tam ten mały plusik za karnego, który też swoją drogą, no idiotyczne wejście obrońcy Bayernu, równie idiotyczne co Lukasa, mam wrażenie. Chociaż tam było mniej asekuracji oczywiście. No ale tego Bellinghama potrzebujemy w lepszej formie i tutaj upatruję też jakiejś nadziei. No ale dla mnie to nadal nie jest do końca tak, że Real ma aż taką przewagę po tym spotkaniu, bo Bayern pokazał, że nie należy go lekceważyć i to jest... może nie obawa, tylko no właśnie taki minus po tym meczu jest taki, że Bayern według mnie jest dużo lepszy niż myśleliśmy przed meczem i że to jest rywal faktycznie z najwyższej półki i może trochę był lekceważony przez pierwszy mecz z Lazio, przez ten pojedynek z Arsenalem trochę może na styku, chociaż Arsenal też oczywiście klasa światowa, tak bym powiedział, że jest taką drużyną też już stopu obecnie, ale no myślę, że Bayern zasługuje na bardzo, bardzo duży szacunek i to jest może ta wada przed rewanżem, że ten szacunek wynika po prostu z jakości piłkarskiej i ta jakość piłkarska w Bayernie jest bardzo duża.
Zanim powiem, to jeszcze zadam ci takie pytanie, czy wystawiasz Bellinghama, jeśli spojrzysz na to, kto przyjeżdża, a przyjeżdżają bandyci z Kadyksu na czele ze swoimi szefami Hersztami, Alejo i Falim, walczący o życie, bo dosłownie, nie wiem, stoją nad przepaścią, żeby spaść z ligi i Javier Tebas już mówi, zapraszam do wykonania kroku i spadania do sekundy, żegnamy was. I to jest, no, chyba ich przedostatnia szansa, tak, bo nie wiem, ile oni tam mają, czy ile ich punktów, ale dosłownie chyba ich przedostatnia szansa, żeby zdobywać punkty i jeszcze próbować się utrzymać w tej lidze. No i rozumiem, że jak będą walczyć o życie, no to jeszcze będą agresywniejsi niż są normalnie w meczach z Realem. I patrząc na to, jeszcze ci dodam argument, patrząc na to, co stało się z De Ligtem w sobotę z Eintrachtem i że tu nie zagrał, zagrał Kim i kibice Bayernu dzisiaj wskazują to jako główny ich problem pierwszego meczu. Nie wiadomo teraz, czy zagra w drugim, rozumiem, że jest na styku, jak sam powiedział chyba, że to jest sprawa dzień po dniu, po prostu będzie się rozwijać. No to czy wystawiasz Bellinghama? Bo rozumiem, że będzie większość będą rezerwowi, Militao sobie znowu zagra, chyba Courtois, nie wiem, zaraz też porozmawiamy, i że będą Ceballos, że to jest mecz dla takich ludzi i czy w to wszystko mieszasz Bellinghama, wiedząc kto przyjeżdża, jaka jest historia tego, który przyjeżdża i wiedząc, no, że oni jeszcze podkręcą bardziej, bo grają po prostu o życie.
Wydaje mi się, że powtórzę się sprzed kilku podcastów, kiedy rozmawialiśmy, nie wiem, czy to o Bellinghamie, czy o Winim, jeśli chodzi o Getafe, Ja wtedy powiedziałem, że... Czy, nie, przepraszam, o Majorkę, chodziło chyba i o Winiego. I powiedziałem, że według mnie, jeżeli sztab szkoleniowy patrzy na zespół i obawia się w pewien sposób rywala, że zrobi krzywdę naszym piłkarzom, uważam, że to byłaby porażka... Wtedy chyba powiedziałem, że to byłaby porażka Realu Madryt, że patrzy na te sprawy w ten sposób, ale teraz sobie myślę, to byłaby porażka dla futbolu i dla La Ligi przede wszystkim, bo nie o to chodzi w piłce, żeby oszczędzać tych najlepszych, żeby, wiesz, drwale cię nie połamali. Natomiast, dlatego uważam, że Bellingham, jeśli sztab szkoleniowy uzna, że potrzebuje gry, żeby odzyskać formę, to ja bym zagrał z Bellinghamem, w pierwszym składzie nawet, i nie mam z tym problemu. Natomiast mam wrażenie, że bardziej Bellinghamowi pomoże solidna praca ze sztabem szkoleniowym w Valdebebas, solidna regeneracja po tym, co się działo, solidne nawodnienie po tym, jak miał dolegliwości żołądkowe i tego typu rzeczy. Nie wierzę w to, żeby futbol był problemem Bellinghama, bardziej myślę, że jest ta forma fizyczna problemem. I dlatego... Myślę, żebym go nie wystawił, ale nie ma nic, nie ma to żadnego związku z tym, jacy drwale grają w Kadizie. Tam jest 5 kolejek do końca, 5 punktów straty do Celty, więc faktycznie no to może być, może nie pocałunek śmierci, ale już tak powolutku możemy tę trumnę Kadizowi układać, z czego bardzo bym się cieszył osobiście. Natomiast no, ja bym nie patrzył aż tak bardzo na rywala i... Mam wrażenie, że Bellingham nie jest takim graczem, na którego nawet tacy goście, tacy, nazwijmy ich piłkarzami, robiliby polowanie. Myślę, że nie jest to obrona tych zawodników, ale myślę, że polowali też na, głównie na Viniciusa, dlatego że, chociaż też Rodrigo oberwał łokciem, zdaje się, od Faliego, ale myślę, że to są piłkarze, którzy polują na konkretny typ piłkarza i Bellingham nie jest w ich typie. Myślę, że nie radzą sobie z dużo lepszymi technicznie piłkarzami, na przykład z Viniciusem, dlatego że uważają, że driblowanie to prowokowanie. Bellingham jest taki bardziej chyba, no taki spokojniejszy po prostu, bym powiedział, i myślę, że jemu aż tak bardzo by się nie oberwało. No ale to też jest takie właśnie dywagowanie. Ja bym go wystawiał, jeżeli sztab szkoleniowy uzna, że on potrzebuje gry. I jeżeli, wiesz, potencjalnie miałoby to wpłynąć na nasz mecz z Bayernem negatywnie, że potrzebuje gry, a nie zagra, bo się boimy, że go skasują, no to uważam, że popełniamy błąd. I nie my jako Real, tylko my jako piłka nożna w ogóle.
Ja się boję, powiem ci szczerze, ale no zobaczymy, jak wyjdzie. Jeśli potrzebuje, to niech sobie 10 z Pintusem przywali tam w Valdebebas po tych jezdniach w tym ośrodku i tyle.
Nie no, wiesz, strach jest, ale decyzja też musi być.
No i za to Carlo bierze pieniądze. No dobrze, moje pozytywne. No i właśnie Carlo jest pierwszym pozytywnym, że przywalił na konferencji po meczu, że nie było intensywności. Nie wiem, czy pierwszy raz w obronie, powiedzmy w obronie. Nie tak, że przyjechaliśmy bez nastawienia intensywności, aż tak nie uderzył, ale nie wiem, czy pierwszy raz, czy po Atletico mówił wrześniowym coś o intensywności, bo nie sprawdzałem, ale że zaczął rozgrywać to też na poziomie mentalnym. Nie wiem, też nie rozmawialiśmy o tym, jak bardzo wpłynęło na nas to, że pokonaliśmy City, że to był taki wysiłek w 120 minutach. Ktoś mówił, potwierdził naszą tezę o tym, że to bronienie, wiesz, patrzenie też na, samo na rywali. Fede przy tym, o tym w opowieści o karnym mówił, że był wyczerpany nie tylko bieganiem, ale też, wiesz, całą tą obserwacją, czy idziesz do tego, tak jak mówiliśmy, i że czy ten wysiłek no trochę się nie odbił na Realu, tak jak też pytano Carlo, czy nie zrobiliście najtrudniejszego i teraz wszystko już się wydaje łatwe, że to może takie było podejście, teraz zobaczyli, dostali na własnej skórze, jakby się przekonali, że Bayern no nie jest frajerem do bicia i że drugi mecz będzie ważny i że Carlo zaczął to rozgrywać, to jest plus. No oczywiście, drugi plus, że trzeba zagrać lepiej, że nie tylko można, ale trzeba zagrać lepiej, krok wyżej na pewno, intensywność, wygrywanie pojedynków. Ogólnie chciałem zobaczyć no po prostu szybszy Real Madryt w grze, bo Vinicius biega, to on zawsze biega, ale żeby wszyscy pokazali szybkość. No i Bernabeu, no wiemy, że rewanże w domu, że ta atmosfera będzie top i że chciałem, żebyśmy to my ruszyli, żebyśmy mieli taki początek jak Bayern z tym, że my strzelimy gola. No i wtedy zobaczymy, jak to będzie. Bayern, no spodziewam się, że raczej będzie czekał, bo to będzie długi mecz też na pewno. Nawet jeśli ktoś strzeli gola, to ciągle będzie daleko. Zresztą pamiętamy, to było w 2018, tak? Jak Benzema strzelał tego, ale że przyjechaliśmy z 2-1 tutaj i że też było nerwowo i też Bayern, ale odpowiadaliśmy Benzemą 2-2 i też te nerwy do końca. Także no będzie długi mecz i wszystko jest otwarte, jeden gol nic tu nie będzie robił.
No właśnie myślę, że też odwołam się do tego, co powiedziałeś na początku na temat podobieństw obu zespołów. Oczywiście te style gry mogą być różne, charakterystyka piłkarzy, my gramy bez dziewiątki, oni mają dziewiątkę klasy światowej i tak dalej. Ale to co też po wczorajszym meczu, takie mam odczucie, że na Bernabeu może być podobny mecz, a wynik może być 3-0 w jedną lub drugą stronę. W tym sensie, że nawet wczoraj, jak sobie wytniemy te gole i te, nie wiem, po dwie jeszcze dodatkowe sytuacje, no to tam faktycznie, no mógł być wynik 5-5, tylko że wiemy, że przy takich wynikach, no zdarza się, że jednemu słoneczko ładniej zaświeci i będzie 3-0 w jedną stronę. I to mi się podoba, bo o to chodzi na tym poziomie rozgrywek też. I to też jest taki, według mnie, plus dla młodych kibiców, którzy jeszcze nie kochają piłki nożnej, że no właśnie w takim meczu, jak w tę przyszłą środę, no nie powiem dosłownie wszystko, ale wiele może się zdarzyć. I myślę, że to też jest taki plus właśnie, że Real w takich spotkaniach też, mam wrażenie, jest tę półeczkę wyżej niż inni. I wiesz, nie powinno być, mam nadzieję, inaczej. W Realu nikt nie pauzuje, tak jak, nie wiem, był ten rewanż z Juventusem, kiedy no już mieliśmy drgawki przy trzecim golu dla Juventusu, kiedy ratował nas Cristiano z karnego. I teraz mam wrażenie, że tego nie powinno być, no bo nie zagramy stoperami Vallejo, Casemiro, tylko wszyscy grają, wszyscy są dostępni do gry. No i wydaje mi się, że to też będzie działało na korzyść Realu, a w Bayernie, no myślę, że też, bo o tym też nie wspomnieliśmy, ale myślę, że to, co Real, czy konkretnie Vinicius z Rodrigo zrobili z Kimem, no to też zasługuje na pochwałę, bo tak jak Bayern w jakiś sposób zidentyfikował ten słaby punkt w Realu, w drugiej połowie zwłaszcza, i był to Lukas, czy właśnie te przejścia gdzieś tam za plecami Krosa, czy brak asekuracji, no to myślę, że Real też świetnie wykorzystał to, co robił Kim, albo czego nie robił. I tak samo jak Kros podał fantastycznie w pierwszej połowie do Winiego, no Modric też świetna piłka do Winiego, kiedy Neuer skutecznie interweniował w drugiej połowie, więc no to są też takie rzeczy. Jestem ciekaw, co jeszcze może wymyśli Carlo Ancelotti, albo może inaczej, na ile było w tym przypadku, a ile celowości, i myślę, że rewanż może nam to pokazać. Być może ten stoper będzie inny, bo Thomas Tuchel też tak no dosyć mocno wjechał w tego Kima w wypowiedziach pomeczowych, ale no to ja już się z Thomasem Tuchelem różniłem wizją futbolu parędziesiąt podcastów temu przy okazji poprzednich sezonów, więc nie będę się powtarzał, że nie do końca szanuję ten sposób komunikacji z mediami, ale no jest przynajmniej szczery, więc może być ciekawie, natomiast no, chciałbym, żeby Kim oczywiście zagrał w rewanżu.
No widzieliśmy, że Carlo był zapytany o gola Sané, czy kto popełnił błąd, powiedział, że błędy były, ale no nie będzie tu oskarżał i krytykował publicznie.
No właśnie, ja też tłumaczyłem wypowiedzi Antonio Rudigera po spotkaniu, no i Rudiger też ewidentnie chciał powiedzieć, że no nie możemy dopuścić do takich sytuacji jak ten rzut karny przy 2-1, ale zaraz tam ugryzł się w język i powiedział już w trakcie wypowiedzi o tym, kto tak naprawdę popełniał błędy, to powiedział, że nie ma co wskazywać winnych, no ale ewidentnie chodziło mu o Lukasa Vázquez'a, dlatego myślę, że tutaj no tak jak możemy sobie dywagować właśnie, czy Kroos tam powinien zachować się inaczej, czy nie, czy może, nie wiem, Fede bardziej pomóc, czy ktokolwiek, no to myślę, że o ile przy pierwszym golu te wątpliwości mogą być i dzielimy sobie procentami kto ile i oddajemy część zasług rywalowi oczywiście, czy większość może nawet, tak jak ja, no to w drugim przypadku, no tam jest Lukas Vázquez 100%, niestety.
Pozytywy były ode mnie takie pośrodku zawieszone, czy zagra De Ligt, jeśli nie zagra, no Kim, rozumiem, nie wiem, czy on będzie wystawiony, ale rozmawiałem z tym kolegą od Bayernu. Mówi, że mówię mu o Upamecano macie, bo po kostce trenował. On mówi, że jak Upamecano zagra, to no nie będę cytował, to no nie będzie zadowolony. I że mówił, że wskazał mi, że już Tuchel potrafił cofać Goreckę na stopera, jak mieli dużo problemów w przeszłości, więc to może jest jakaś opcja, więc zobaczymy. To myślę, że dla nich jest ważne, bo było widać, że jest duży smutek u kibiców Bayernu, że traktują De Ligta jako lidera i takiego wręcz jedynego poważnego obrońcę, czy jedynego, który cenią, że utrzyma im tę obronę przed Neuerem, więc zobaczymy. Myślę, że to będzie ważny punkt, taki jest w zawieszeniu, czy on będzie w stanie zagrać, ma kontuzję kolana, w sobotę się nabawił i powiedział wczoraj niby, że dzień po dniu będą patrzeć i że ta sprawa jest taka zawieszona właśnie.
To jest ta słynna aura holenderskich stoperów, która też jest dostrzegalna w okolicach Anfield, albo była, bo chyba 2 tygodnie temu jeszcze była, ale teraz już nie ma.
Po co strzały w Liverpool, jak oni mają tyle problemów i w życiu, i na Twitterze, a
nie śledziłem właśnie, muszę nadrobić.
Ciekawe.
Ale pozdrawiamy wszystkich obserwujących.
I negatywy, myślę, że dwa aspekty zdrowotne, bo jednym jest Bellingham, czy zdrowotno-fizyczne, tak podkręćmy, ale drugi Mendy, bo nie zgadzam się, że Mendy był objeżdżany, no ale bandaż na prawe udo jak zwykle bardzo widoczny, że wszyscy wiedzieli, że coś nie gra, no i nie wyglądał tak 100%, więc mam nadzieję, że jemu też coś, tak jak Sané podali w przerwie jakiś napój, tam Božidar Ivanov mówił, że to jakieś specjalne antybólowe, czy tam anti-inflammation, coś tam ten i wpłynie i że Sané będzie hulał. No i minusy oczywiście dla nas, że jakość tam jest, Musiala, Sané, jak utrzymają to ustawienie, nawet jeśli będzie Carvajal, no będą na zmienione nogi atakować, zawsze coś z tego może wyjść. Kane, nie zrobił takiego wrażenia, ale trochę nostalgii było, jak na połowie swojej rozgrywał, że było widać, że odbiega od tych stoperów, że trochę mówię, o, poznaję skądś te ruchy.
No i właśnie przy okazji Kane'a, bo wielu kibiców też, którzy nie śledzili, nie wiem, Tottenhamu aż tak często, ja też nie śledziłem, ale Harry'ego Kane'a jakoś zawsze szanowałem po prostu za całe piłkarstwo i wydaje mi się, że też tak patrząc na te ostatnie tygodnie, kiedy widzieliśmy Haalanda, widzieliśmy Lewandowskiego, to wydaje mi się, że piłkarsko Kane rzeczywiście jest półkę wyżej i nawet jeśli wczoraj nie grał spektakularnie pod tym względem, no to ta różnica i tak była i mam do niego bardzo duży szacunek właśnie między innymi z tego powodu i jeśli nie gra z Realem Madryt, to życzę mu jak najlepiej.
No na Euro pewnie będziemy kibicować. Jeszcze w Bayernie, czy Sané jest zdrowy? Bo tam nie wiadomo jak on zakończył ten mecz, jeśli był na styku, ale też trzeba na nasz minus, że Gnabry wraca i będzie miał tydzień więcej jakby treningów, więc nawet jeśli nie wyjdzie w pierwszym składzie, no to będzie jakby realną opcją, żeby wejść i im pomóc, także to jest na pewno na plus dla Bayernu.
No i też go puścili do lewej nogi, na szczęście pod zupełnie innym kątem i ten strzał był dużo gorszy, ale no też widzimy, że niezależnie kto tam zagra na prawej flance, no to i tak trzeba być uważnym i no konieczna jest ta asekuracja, bo Kimmich ma siłę, żeby biegać w jedną i drugą, więc on będzie tam zawsze, czy prawie zawsze, czy bardzo często podwajał i na to musimy patrzeć, no i być może Kroos potrzebuje trochę więcej wsparcia w tej kwestii.
Tyle o nas, od naszym meczu, dwumeczu. Drugi półfinał, nagrywamy w środę po południu, więc dzisiaj jest pierwszy mecz PSG z Borussią, kolejny podcast zapewne nagramy dopiero po Bayernie, więc po rewanżu z Bayernem, więc jakie jest twoje spojrzenie na drugi półfinał? Czy PSG jest aż tak dużym faworytem, jak wszyscy myślą, że jest?
Według mnie nie jest, ale dużo zmienił ten rewanż z Barceloną, w którym PSG strzeliło 4 gole, więc wygląda, może nie rewanż, dwumecz po prostu, ale no, według mnie, gdyby nie czerwona kartka Araujo, kolejne bardzo mądre zachowanie obrońcy, no to myślę, że PSG nie przeszłoby tego ćwierćfinału, nie byłoby Paryżan w półfinale i mam wrażenie, że w grze 11 na 11 z Borussią Dortmund, no Niemcy nie są bez szans i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, bo w takich meczach też wydaje mi się, że Borussia Dortmund ma dość dobrych zawodników, żeby skrzywdzić PSG z kontry na przykład. Nie do końca cenię drugą linię PSG, no uważam, że jeśli możesz wydać nieograniczoną ilość pieniędzy i grasz z Fabianem w środku pola, to znaczy, że coś poszło nie tak i myślę, że Kylian Mbappé nie jest aż tak dobry, żeby wygrać samemu dwumecz, ale wiem, że jest na tyle dobry, że trzeba go mieć na uwadze cały czas. No i tutaj wydaje mi się, że jeśli Borussia powstrzyma Kyliana, no to będzie w stanie zagrać w finale. I też myślę, że ten dwumecz jest dużo na teraz, dużo bardziej zacięty niż wydaje się być przez ekspertów właśnie. No ale to też jest jakieś tam luźne spostrzeżenie, no bo też nie oszukujmy się, no nie oglądamy Bayernu co tydzień, nie oglądamy PSG co tydzień i to też zawsze warto podkreślić, żeby potem nam nie wyciągano naszych odczuć, a nie jakiejś tam wiedzy zbieranej co tydzień. Ale no ja będę wspierał w tym dwumeczu na pewno Borussia Dortmund. Myślę, że niezależnie od tego, kto awansuje, to chyba będę bardziej trzymał kciuki za w finale za kogoś z tej naszej części drabinki, czyli no jeśli Real to oczywiście, ale myślę, że jeśli Bayern będzie grał z PSG czy z Borussią, to chyba też bliżej mi do Bayernu. No nie wiem, jakoś może ten Kane właśnie czy Musiala, jakoś mam do nich pewną sympatię i myślę, że zobaczymy po rewanżu, bo różnie może być, może zaraz się sympatia zakończy, ale no, myślę, że w tym dzisiejszym meczu ja będę trzymał kciuki za Borussię i mam nadzieję, że przed rewanżem też ten półfinał będzie nadal żywy, albo przynajmniej, że PSG nie zabije tych marzeń Borussii przed rewanżem, bo myślę, że w drugą stronę może być trudniej. Myślę, że Borussia może też dosyć podobnie rozegrać ten dwumecz jak z Atletico, że po pierwszym meczu też tam, wiesz, niektórzy zapomną w ogóle o tym, że drugi mecz jest jeszcze do rozegrania, tak jak Cholo Simeone zapomniał, no ale musiał go zagrać, no i musiał go przegrać, bo jest trenerem Atletico. No i tyle.
Polskiej Borussii nie będziesz wspierał? Wytniemy to na pewno. Moja ocena, PSG nie jest tak mocne jak się jawi, także się zgadzam, że ja nie widziałem, tak jak Luis Enrique, że spokojnego awansu do gry w 11 na 11. Myślę, że bardzo ciekawie, też w grupie grali ze sobą, to jest ciekawe, że z grupy śmierci ostatecznie dwóch półfinalistów. I grali ze sobą w grupie. Pierwszy mecz w Paryżu 2-0, ale w drugiej połowie ich napoczęli dopiero, ale pierwszy było 1-1, drugi rewanż w Dortmundzie było 1-1 i Borussia nawet prowadziła. Także ciekawy mecz, zobaczymy. Tak jak mówisz, no, mnie PSG i nazwiska zawodników gra nie do końca przekonują, ale zobaczymy. Są tak blisko jak my finału, a może nawet bliżej. Kto wie, także no z drugiej strony Borussia, też myślę, że ci chłopacy wiedzą dobrze, że to jest ich szansa wielka, mogą nie wrócić, a tam chyba jest nawet problem chyba w Bundeslidze, tak, oni walczą o czwórkę, że mogą nie wrócić do tej Ligi Mistrzów i że mają wielką szansę po prostu przejść do finału i rozegrać mecz życia wręcz, także tam bardzo ciekawie, oczywiście PSG faworytem, ale tak jak mówisz, no nie zdziwię się, jeśli coś tam się będzie działo, przynajmniej w trakcie, na końcu będzie co będzie, ale że w trakcie.
No i ciekawy też mecz dla naszego wychowanka, Ashrafa Hakimiego, bo grał w Borussii przez 2 lata, no i teraz gra w PSG, więc myślę, że też taki sentymentalny powrót, a wydaje mi się, że w Paryżu strzelił gola nawet w Borussii, więc też zobaczymy, czy da radę zrobić to znowu. Jeszcze, nie wiem, czy, bo już zbliżamy się pewnie do końca, ale jeszcze gdzieś tam w trakcie mi przyszła myśl na temat rewanżu Realu z Bayernem. Przepraszam, że się wcinam w agendę, ale tak mi przyszło do głowy a propos tej asekuracji, że zastanawiam się, czy Carlo Ancelotti nie wymyśli sobie na przykład Kamavingi w pierwszym składzie kosztem Rodrigo. Ale to tak, tak sobie myślę głośno, że może dojść do czegoś takiego, żeby trochę bardziej wesprzeć tę asekurację, bo stracenie gola może Real kosztować. Ancelotti niestety lubi czasami coś takiego wymyślić.
Ja na dzisiaj widzę, że Czuś cofnięty i Kama do pierwszego składu, ale Rodrigo zostaje, ale gra no, na prawej. Na prawą się męczyć, a nie błyszczeć na lewej, bo te jego błyski na lewej to mnie aż tak nie przekonuje jak niektórych. Przechodzimy do ostatniego tematu, takiego pobocznego trochę, ale też jednego z głównych tematów na naszym portalu, przynajmniej w komentarzach, czyli powrót Thibaut Courtois, który przed meczem z Bayernem oficjalnie napisano pierwszy raz, że wykonywał ćwiczenia, częściowe ćwiczenia z grupą, więc rozumiem, że w tych dniach będą już całe treningi robione. Carlo powiedział, że będzie podróżował i podróżował na Bayern, siedział na ławce nawet jako trzeci bramkarz, więc powiedzmy, że jakiś tam wypis do gry ma potencjalny, bo może się tak zdarzyć w teorii, że padłby Lunin, padłby Kepa, no ktoś musiałby wejść, wszedłby Courtois. Teraz powiedział, tak dał do zrozumienia, dla mnie to nie było takie stuprocentowe, bo często ludzie bardzo szybko interpretują te słowa Carlo, ale tak jak patrzysz, że nie było to stuprocentowe, że zagra z Cadizem, chociaż potem jak mu mówiono, że zapowiedział pan występ Courtois z Cadizem, no to on nie zaprzeczał, więc no jest, Courtois wrócił miesiąc później, bo miał drugą kontuzję kolana, ale wrócił, tak możemy uznać, no i wszyscy już patrzą, no, oczywiście z całym szacunkiem dla Bayernu, czy jeśli będzie potencjalny finał Ligi Mistrzów, to kto powinien tam zagrać, jeśli Courtois zbierze 2, 3, 4 występy w La Lidze? Jak patrzysz na zasługi, jak patrzysz na codzienność, jak patrzysz na to, że Lunin po całym sezonie gry, bo Courtois przecież nie grał, nie zagrał nawet w pierwszym meczu, tam grał tylko Militao te 40 parę minut. Jak patrzysz na to, że w finale Ligi Mistrzów mógłby zagrać Courtois? Potencjalnym oczywiście szacunek dla Bayernu, jeszcze nie awansowaliśmy, żeby wszyscy byli spokojni. Czy widzisz uniwersum, w którym Courtois gra w finale Ligi Mistrzów? O tak zapytam.
Nie widzę takiego uniwersum. To znaczy nie wierzę w grę w takim meczu za zasługi, kiedy nie ma tej podstawowej formy, tego podstawowego ogrania przez nie po miesięcznej pauzie, tylko przez pauzie, która trwała cały sezon. Uważam, że to byłoby wybitnie, skrajnie wręcz nieuczciwe, niesprawiedliwe wobec Andrija Lunina. No oczywiście bywa różnie, bywają takie akcje, po których mamy wątpliwości, tak jak dzisiaj sobie rozmawialiśmy, tak jak w klasyku, no też był ten błąd ewidentny, myślę wtedy, przy tym trafieniu Christensena. Ale sądzę, że Lunin zasłużył na to, żeby być tym pierwszym bramkarzem do końca tego sezonu. Myślę, że Courtois też, tak jak w poprzednim podcaście wspominałem o tej jego psychice, jak on może zareagować, kiedy okaże się, że jest w jakimś momencie swojej kariery numerem 2. Wiemy, co działo się w Belgii, kiedy miał być jednym z wicekapitanów. I wydaje mi się, że to, że Courtois na przykład zrezygnował z udziału na Euro, to jednoznacznie wskazuje na to, że sam Courtois nie czuje się gotowy do rywalizacji na takim najwyższym poziomie do momentu zakończenia tych mistrzostw. Powiedzmy, że taki sobie na razie damy ten czas. Finał Ligi Mistrzów jest największym meczem w klubowej piłce nożnej, więc wydaje mi się, że jest dla nas na pewno czymś dużo ważniejszym niż Euro, ale myślę, że dla Courtois i dla Lunina to jest podobna skala. No i jeżeli sam Courtois też no, wyraźnie swoją decyzją pokazuje wątpliwości wobec własnej dyspozycji sportowej, no to też nie powinniśmy może szukać jakiegoś rozwiązania nieoczywistego z wrzucaniem go teraz do składu. I nie chodzi mi o to, że ja bym go nie dał mu zagrać z Kadizem. Uważam, że powinien zagrać z Kadizem. Uważam, że powinien mieć swoją cegiełkę w tym mistrzostwie nawet, bo też myślę, że bez Courtois nie mielibyśmy dzisiaj tak dobrego Lunina w tym sezonie. Myślę, że to, że Lunin jednak uczył się też od Courtois, razem trenowali przez te lata ostatnie, to też pomogło na pewno Luninowi. No i okej, okay, jestem z tym jak najbardziej w porządku, żeby Courtois powoli sobie teraz wracał, ale finał Ligi Mistrzów jest dokładnie za miesiąc od dzisiaj i nie wierzę w to, żeby Courtois po teraz dwóch kontuzjach kolana, no oczywiście jedna była bardzo poważna, druga, no powiedzmy, że poważne było to, że dotyczyła kolana, czyli takiego stawu, no nie oszukujmy się, kluczowego, skomplikowanego. Ale myślę, że ta pierwsza kontuzja, no to na tym się trzeba pewnie skupić najbardziej. No ale nie wierzę w to, że Courtois w miesiąc dojdzie do takiej dyspozycji i do takiej, w jakiej był, nie wiem, w Kijowie na przykład, kiedy graliśmy z Liverpoolem. Natomiast bardziej wierzę w Lunina na dzisiaj i myślę, że to jest też to, co będzie myślał sztab szkoleniowy, a przynajmniej ja chcę w to wierzyć. I ja mimo jakichś tam wątpliwości wobec Lunina w ostatnich tygodniach, myślę, że tutaj dla mnie nie mają większej wątpliwości. Lunin też nie daje powodów, żeby go odsuwać teraz, nawet jeżeli są pewne wątpliwości, bo też już czytałem, na Marce chyba pisali, że Lunin bardzo niepewny w wyjściach. Według mnie z Bayernem raczej miał wszystkie wyjścia poprawne i w najgorszym wypadku z rzutu rożnego był drugi rzut rożny. Więc też no, myślę, że musimy być sprawiedliwi w tego typu rzeczach i no, sądzę, że Lunin zasługuje na to, żeby utrzymać to miejsce w składzie na razie.
Tamte słowa Courtois on chyba potem w marcu czy w lutym je trochę odwoływał czy podważał, że zobaczymy jeszcze, że wróci. Coś tam było, ale chyba dzisiaj w ogóle selekcjoner go skreślił, więc tam temat Euro nawet nie istnieje. Ja powiem tak, będę obserwował, bo ja bym nie wykluczał niczego, powiem szczerze, i rozumiem argumenty, że niesprawiedliwe, ale też patrząc na Carlo, myślę, że on, że dla niego Courtois jest podstawowy i nawet jeśli go nie ma, to on ma w głowie, że jest po prostu Courtois jego numerem jeden i niczego bym nie wykluczał, bo miesiąc to jest dosyć sporo czasu, a tym bardziej, że jest sporo meczów. To nie będzie tak, że za dwa tygodnie kończymy sezon i potem jest dwa tygodnie bez gry, tylko będziemy grali, no ten Betis, nie wiem, czy tam będzie w piątek, bo miałbyś jakiś koncert, a Taylor chyba Swift jest, tak? Ten słynny koncert wielki Taylor się pojawia. No nie pamiętam, ale jakiś tam koncert, że będzie przenoszony Betis, ale jest tydzień przed potencjalnym finałem, więc ja bym nie wykluczał niczego. Co zwróciło moją uwagę, to to, że Lunin, tam Bernardo City, to nie uważam, no czy tam można się spierać, czy to błąd, Vinicius, ten, no coś tam popełnił błąd i pozwolił, że ta piłka wpadła, ale patrzę na to, że Carlo przed klasykiem powiedział o Courtois, że Courtois wraca, będzie z nami podróżował, zagra z Kadizem, no i nagle Lunin tu nie złapał piłki, tu wybicie, moim zdaniem w pierwszej połowie z Rudigerem też takie nerwowe wyjście przed tym pierwszym golem Bayernu, wybicie niepotrzebne, gdy można było zagrać łatwo, potem możesz sobie zobaczyć w 93 minucie, chyba 92-40, dosłownie ostatnia sytuacja, Bayern siedzi na nas, na naszej połowie, on gra do Mendiego w szerz pola karnego zamiast wybić tym razem, bo nie wiem, czy nie zdawał sobie sprawy z czasu, czy myślał, że może jeszcze minuta, zagrajmy, może gola znajdziemy. Jakieś takie, wiesz, wkradła się niepewność, że ja widzę, że coś zachwiał się, o tak bym powiedział, że się zachwiał i nie wiem, czy to jest też efekt tego, że Carlo tak publicznie od razu powiedział, o Courtois wraca, jeszcze wiesz, nie było nawet oficjalnego treningu, Courtois wraca z Kadizem, zagra, zobaczymy. I powstała w ogóle cała debata, to takie dosyć miękkie słowa, bo to nie jest tak, że Courtois, nasz pierwszy bramkarz, o Boże, tylko że Courtois jest z nami, cieszymy się, no ale debata wokół, wiesz, to środowisko, zresztą my no, nagrywamy podcast w Polsce o Realu i też o tym gadamy, że ta debata wybuchła i że coś, że nie wiem, czy to wpłynęło na niego, ale Lunin trochę się zachwiał i tak będę z ciekawością obserwował, jak to będzie się rozwijać. No i jaka będzie decyzja, jeśli awansujemy i tak jak powiedziałeś w poprzednim podcaście, że ty nie wykluczasz, że na przykład Lunin latem po prostu odejdzie, że będzie na końcu, to się skończy takim scenariuszem. Ale podsumowując, czy widzę Courtois grającego w potencjalnym finale Ligi Mistrzów? Ja widzę. Muszę powiedzieć, że ja widzę.
Jeśli chodzi o zasługi jeszcze, bo rozumiem, że Courtois sportowo nie zdąży pewnie pokazać czegoś więcej niż Lunin w ostatnich tygodniach, ale wierzę w zasługi takie sezonowe, czy krótkookresowe. i uważam, że Realu Madryt nie byłoby w Lidze Mistrzów, gdyby nie wybitna dyspozycja Unina w dwóch meczu z Lipskiem i bardzo dobra dyspozycja w meczu z City. I myślę, że tymi dwoma meczami Unin powinien być tym bramkarzem numer jeden do końca tego sezonu. Nie mam jakiegoś ogromnego problemu, w sensie jak zobaczę Unina, Courtois w pierwszym składzie na finał Ligi Mistrzów, ucieszę się, bo po pierwsze to znaczy, że Real zagra w finale Ligi Mistrzów, po drugie, ale no zaakceptowałbym to zapewne, natomiast no to wiązałoby się z tym, że według mnie doszłoby do niesprawiedliwego potraktowania Unina. No oczywiście nie mówimy teraz o scenariuszach takich, że Unin gra dwa najbliższe mecze, zawala trzy gole w tych dwóch meczach, wraca Courtois i zachowuje czyste konta do końca sezonu, bo w takich przypadkach no to oczywiście ta hierarchia z tego sezonu musiałaby się odmienić, bo wiadomo, merytokracja powinna istnieć w pewien określony sposób i w takim przypadku oczywiście, że rozumiem, więc może powinienem się wycofać, bo powiedziałem, że nie widzę takiego uniwersum. Takie uniwersum pewnie istnieje, w którym Courtois zaczyna ten finał Ligi Mistrzów. No natomiast jeśli nie wydarzy się nic takiego spektakularnego w jedną lub drugą stronę lub w obie, to nie widzę tego. Może na takiej zasadzie. Czyli to jest możliwe, ale według mnie powinno być bardzo mało prawdopodobne.
Bo wiesz, ja się z tobą zgadzam, ja też uznam to za niesprawiedliwe, jak Unin będzie się krzywił na takiej ławce w tym potencjalnym uniwersum, to też zrozumiem, nawet nic nie powiem złego, ale mówię, że ja bym nie wykluczał, tak jak niektórzy wykluczają, ja bym nie wykluczał. Jak mówisz, miesiąc, bardzo dużo czasu, no ale najpierw trzeba przejść Bayern. Tyle na dzisiaj, co dla słuchaczy. Po pierwsze, jakie jest spojrzenie, czy gra jest fatalna, czy jednak trzeba też docenić wszystkie te okoliczności, jakie wymieniliśmy na początku. Co na rewanż, jak widzicie, czego oczekujecie składowo w grze? Unin Courtois, też zawsze cenne, co myślicie, zanim się wydarzy, że jeszcze nie wiemy, czy zagra z Kadizem w ogóle, ale zawsze zdanie warto wypowiedzieć przed i sobie zobaczyć, jak to się sprawdzi. I ostatnie, PSG Borussia. To już obejrzymy i po prostu wtedy ocenimy. Tyle na dzisiaj, dziękuję Maciej.
Dziękuję, udanej majówki.
Udanej majówki, zgadza się. I do usłyszenia.